Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Salomon odczuwał wdzięczność i radość, że Pan wystawia go na próbę. Właśnie jego, Salomona Rotenberga, pokornego sługę, drobinę pyłu na sandałach proroka Henocha. Najchętniej zerwałby się z miejsca i zaśpiewał: weselcie się sprawiedliwi w Bogu. Jak w ich bożnicy, gdy osiągali dewkut, wpadając w trans i tańcząc ekstatycznie, gestykulując i wyśpiewując święte psalmy przy świetle szabasowych świec. Panie Rotenberg, dlaczego zataił pan przed policją dokumenty mogące mieć istotne znaczenie dla śledztwa? Zapytał Abel, wykładając na stół listy i papiery znalezione podczas rewizji. Uprzedzam, jeśli nie uzyskam satysfakcjonującej odpowiedzi, przymknę pana na dłużej i postawię formalny zarzut o utrudnianie śledztwa i mataczenie. To na początek, później być może sformułuję poważniejsze zarzuty. Salomon nawet nie podniósł wzroku. Ubrany był w czarny garnitur i nieświeżą białą koszulę. Jego zapadniętą twarz pokrywała ciemna szczecina zarostu. Wyglądało na to, że jest całkowicie nieobecny i pochłonięty mamrotaniem swoich świętych psalmów. Powiem panu, co będzie dalej. Abel nie zamierzał rezygnować. I to zanim jeszcze sformułujemy akt oskarżenia. Przede wszystkim unieważnimy pozwolenie na budowę domu modlitwy dla pańskich ortodoksyjnych wyznawców. Tak, tego domu, na którego budowie tak zależy rabinowi Weisbergowi. Zdaje się, że to pan odpowiada za to, aby wszystkie papierki były w porządku, prawda? Otóż zapewniam pana, że nie będą. Jestem bardzo pomysłowy. Na pewno coś wykombinuję. Miał wrażenie, że Salomon przestał szeptać psalmy i nareszcie zaczął go słuchać. Następnie wyjaśnimy pańskim braciom w wierze, że powodem opóźnień na budowie były nadużycia finansowe i że to pan brał w łapę. To kłamstwo. Nigdy nie ukradłem choćby jednego guldena. Salomon oddychał teraz ciężko, a na jego policzki wypełzły czerwone plamy. Niech pan zostawi to święte oburzenie na lepszą okazję, panie Rotenberg, ciągnął niewzruszenie policjant. Z pańskiego dziennika wynika, że miał pan problem z wyegzekwowaniem dostawy drewna na budowę domu modlitwy. Podobno wpłacił pan pieniądze, ale nieuczciwy właściciel tartaku zaczął wymigiwać się od realizacji zamówienia. Rzekomo z tego powodu budowa stała w miejscu, a ortodoksi zbyt pochopnie zarzucili panu bezczynność. Tyle tylko, że to nieprawda. Mój współpracownik, wachmistrz Kukulka, rozmawiał już z Blankfeinem, właścicielem tartaku z Jelitkowa. Biedaczyna już dawno skompletował dostawę, ale ciągle czekał na pieniądze od pana. Przykra sprawa, prawda? Plotki, panie Rotenberg, mają długi żywot. Może być z tego dużo smrodu. Raz puszczone żyją wiecznie i naprawdę potrafią odebrać nie tylko spokój, ale i dobre imię. Niczego nie ukradłem. Tylko chwilowo opóźniłem płatność. Salomon pochylił głowę, jak człowiek ugodzony niespodziewanie w najczulsze miejsce. Bardzo potrzebowałem tych pieniędzy na lekarza dla Rebeki. Oddałbym wszystko, co do grosza zapewniam.
Jestem nawet w stanie panu uwierzyć, panie Rotenberg. Abel rozłożył ręce w uprzejmym geście. Nie jestem uprzedzony jak wielu moich kolegów, uważających, że wszyscy Żydzi to materialiści i urodzeni kłamcy. Przeciwnie, podziwiam Żydów za ich talenty i przywiązanie do tradycji. My, Niemcy, wiele moglibyśmy się od was nauczyć. To samo powiedziałem przed niespełna godziną rabinowi Weisbergowi. Salomon gwałtownie podniósł głowę. Teraz w jego oczach widać było lęk, pomieszany z niedowierzaniem.
Przyjął pana rabi?
Nie tylko przyjął, ale i podziękował mi jako przedstawiciel całej wspólnoty za ocalenie dobrego imienia pańskiego brata, Saula Rotenberga. Szczerze mówiąc, nie chodziło o niego samego.
Rabin obawiał się, że oskarżenie Saula o łapownictwo i samobójczą śmierć burmistrza Lałego podsyci jeszcze bardziej antysemickie nastroje w mieście. A tego wszyscy przecież chcemy uniknąć.
Czy oskarżył, czy oczernił mnie pan przed rabim? Zapytał chrapliwie Salomon.
Nie zrobiłem tego. Liczyłem, że wykaże się pan rozsądkiem i dobrą wolą. Ciągle mam taką nadzieję.
Te listy, papiery, to sprawy rodzinne. Policja nie ma prawa w nie wkraczać.
Proszę mnie dobrze posłuchać, panie Rotenberg. Nie mam czasu na salonowe konwersacje. Wykazałem wystarczająco dużo dobrej woli, teraz czas na pana. Prowadzę śledztwo w sprawie o okrutne morderstwo, dotyczące zresztą pańskiego brata i zamierzam je doprowadzić do końca, czy to się panu podoba, czy nie. Hołduję pewnym zasadom. Niezwykłem rezygnować, potrafię być wytrwały, panie Rotenberg. Wyznaję maksymę, że jeśli jest wina, musi być kara. Czy to jasne?
Czekał w napięciu przez dłuższą chwilę, dopóki nie zauważył, że Salomon prawie niedostrzegalnie skinął głową. Udało mu się zrobić pierwszą szczelinę w zbroi przesłuchiwanego. Teraz musiał ją tylko powoli, cierpliwie poszerzać. Niepokoiło go jednak, że Salomon uległ jego presji tak łatwo.
Zacznijmy od dziennika wspólnoty, który pan prowadził. Ten, który mi pan przekazał, obejmuje okres od początku roku. Ciekawią mnie wcześniejsze zapisy.
Wcześniej nie prowadziłem żadnych zapisków.
Rozumiem. Zatem przejdźmy do papierów i listów odnalezionych przez nas w wydrążonym krześle.
Dlaczego pan je ukrył?
Wszystkie dotyczą Saula. Nie chciałem, aby wypłynęły łączące nas...
Zamilkł na chwilę.
Sprawy. Poza tym obawiałem się, że policja będzie mnie podejrzewać o śmierć brata. Nie chciałem kłopotów. Policja w Gdańsku nie kocha Żydów. Teraz szczególnie.
Rozumiem. Skupmy się na korespondencji z bratem. Większość tych listów to emocjonalna odpowiedź brata na zarzuty, jakie pan mu stawiał. Nie musimy się domyślać treści tych oskarżeń, bo nie wiedzieć czemu kopiował pan wszystkie swoje listy.
Tak. Chciałem mieć dowód, że zrobiłem wszystko, co w ludzkiej mocy, aby nawrócić brata na ścieżki pana.
Co konkretnie mu pan zarzucał?
Mówiłem już. Odszedł od Boga. Zaparł się naszej wiary. Zastąpił ją pod wpływem żony, jakimś dziwnym erzacem religii, złożonym ze strzępów prymitywnie rozumianej kabały, magii i okultyzmu. Gematria i jej święte liczby była dla niego jak kolejne rebusy, które uwielbiał. Tora to fizyczne ciało Biblii, panie oficerze. Kabała jest jej niewypowiedzianą duszą. Nie da się oddzielić jednej od drugiej, ani tym bardziej zrozumieć. Saul tego próbował, grzeszył i dopuszczał się straszliwego świętokradztwa.
Na twarz Salomona wystąpiły niezdrowe rumieńce.
Nie mogłem. Hańbił i ranił mnie i moją rodzinę.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.